sztandar biblijny numer 26, sierpień 1987 roku. Interesujące pytania i odpowiedzi. Wieczne męki. Pytanie. W Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 46 czytamy, i pójdą ci na męki wieczne. Czy nie znaczy to, że źli będą cierpieli wieczne męki? Odpowiedź, nie. Greckie słowo tu przetłumaczone jako męki to kolasin, pochodzące od kolazo, którego pierwsze znaczenie to odciąć, obciąć. Jak przy oczyszczaniu gałęzi drzewa, zobacz na przykład Tyer, Riddell, Scott, Young's Concordance oraz przykład Diaglotta, w języku angielskim. Zatem męki dla niepoprawnych grzeszników to wieczne odcięcie, druga śmierć, ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie, Ioba rozdział 31 werset 3, psalm 9 werset 6. Psalm 37 werset 38, Psalm 92 werset 8, Izajasza rozdział 1 werset 28, Filipensów rozdział 3 werset 19, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 9, 2 Piotra rozdział 2 wersety 1 i 12. Ogień symbolem zniszczenia. Pytanie. W Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 41 kara jest opisana jako ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Czy to nie oznacza wiecznych mąk dla przeklętych? Odpowiedź. Nie. Tutaj ogień jest użyty dla oznaczenia zniszczenia przeklętych włączając szatana, o którym Pismo Święte w wersetach takich jak Żydów rozdział 2 werset 14, Izajasza rozdział 14 werset 15, Ezechiela rozdział 28 werset 19 mówi jasno, że będzie on ostatecznie zniszczony, unicestwiony, nie będzie ci aż na wieki. W Piśmie Świętym ogień jest często używany jako symbol zniszczenia, zobacz na przykład treny Jeremiasza rozdział 4 werset 11. Sofoniasza rozdział 3 werset 8, Malachiasza rozdział 4 wersety 1 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety od 10 do 12, Rzymian rozdział 12 werset 20, Żydów rozdział 12 werset 29, Jakuba rozdział 3 werset 6, Objawienie rozdział 17 werset 16, ale nigdy nie jest tu użyte jako symbol zachowania. Zbadanie objawienia rozdziału 20 wersetu 10. Pytanie, jak rozumieć objawienie rozdziału 20 werset 10, gdzie jest stwierdzone, że diabeł będzie męczony we dnie i w nocy na wieki wieków? Odpowiedź. Objawienie rozdział 20 werset 10 odnosi się do bestii i fałszywego proroka, systemów, papiestwa i federacji sekciarskiego protestantyzmu, matki i córek z objawienia rozdziału 17 wersetu 5, mówiąc, że oni także, gdy będą w jeziorze ognia i siarki, w drugiej śmierci, zniszczeniu, unicestwieniu, będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Niektórzy biorą to wyrażenie za pewny dowód doktryny o wiecznych mękach. Lecz prawidłowe tłumaczenie w harmonii z innymi wersetami Pisma Świętego obala ich twierdzenie. Staranne zbadanie tych wersetów ujawnia, że greckim słowem przetłumaczonym jako męczyć jest basanizo, co do którego wszyscy greccy leksykografowie zgadzają się, szczególnie zobacz leksykony Tyera, Liddella i Scotta, w języku angielskim, że jego pierwsze znaczenie to próbować, badać, a jego drugie znaczenie to próbować przez tortury lub badać przez tortury. Znaczenie to pochodzi od starożytnego zwyczaju badania ludzi przez tortury. Na przykład Hetman kazał próbować świętego Pawła biczami, Dzieje Apostolskie rozdział 22 werset 24. Trzecie znaczenie tego wyrazu to torturować lub męczyć. Najwidoczniej słowo to najpierw znaczyło próbować, tak jak rzeczownik basanos, od którego pochodzi czasownik basanizo, przede wszystkim znaczy kamień probierczy, rzecz używana do próbowania metali i tak dalej. Ponieważ jednak w starożytności wiele prób odbywało się przez biczowanie, słowo to zaczęło przyjmować znaczenie próbowania przez tortury. W końcu zaczęło ono oznaczać tylko męczenie. Tłumacze, których umysły bez wątpienia były wypełnione doktryną o wiecznych mękach, w tym wypadku przyjęli trzecie znaczenie tego wyrazu, natomiast my, jeżeli przyjmiemy pierwsze, sprawa staje się jasna i harmonizuje ze wszystkimi literalnymi wyrażeniami na wyżej wspomniany temat. Będą próbowani we dnie i w nocy na wieki wieków. Wiecznie doskonałe umysły boskich stworzeń, które są znalezione godnymi życia, będą badać naturę, charakter, owoce i historię diabła, bestii i fałszywego proroka, systemów. A tak często, jak będą je badać, to z tego badania wyciągną prawdziwy wniosek, że te trzy rzeczy zasłużenie znajdują się w symbolicznym jeziorze ognia i siarki, ostatecznym, całkowitym i wiecznym unicestwieniu. Dym męki ich. Pytanie, czy w objawieniu rozdziale 14 wersecie 11 przez tych, którzy nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, a dym męki ich wstępuje na wieki wieków nie są pokazane wiecznej męki? Odpowiedź, na pierwszy rzut oka może tak wyglądać, ale staranne zbadanie tego wersetu pokazuje, że tak nie jest. Objawienie rozdział 14 wersety od 8 do 11, które to wersety także zawierają greckie słowo basanizo, wskazuje, że Wielki Babilon jako całość, włączając matkę i córki, będzie wrzucony do jeziora ognistego. Czytamy, a za nim szedł drugi anioł mówiący, upadł, upadł Babilon, ono miasto wielkie. Bo winem gniewu wszeteczeństwa napoił wszystkie narody. A trzeci anioł szedł za nimi mówiąc głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoje, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. A dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej. W symbolach biblijnych aniołowie są czasem używani dla reprezentacji rzeczy tak bezosobowych, jak i osobowych, na przykład mocny anioł, objawienie rozdział 5 werset 2, reprezentuje przymierze zakonu, które w ciągu wieku żydowskiego nie znalazło nikogo godnego, by stał się tłumaczem i wykonawcą boskiego planu. Księga. Rozumiemy, że aniołowie w naszym tekście reprezentują pewne wielkie posłannictwa prawdy. Kościół nominalny, Babilon w swych dwóch częściach jest wielkim miastem, wielkim rządem religijnym. Z jednego punktu widzenia powodem, dla którego Babilon upadł jest to, że ogłupił on wszystkie narody swymi błędami, doktrynami do ogłoszenia, których nakłoniła go jego unia kościoła i państwa, symboliczne wszeteczeństwo. Ci, którzy czczą bestię i jej obraz to ci, którzy podlegają tym systemom i służą im. Przyjęcie piętna na czoło wskazywałoby na akceptację wyznań lub wierzeń bestii i obrazu, podczas gdy piętno na rękach wskazywałoby na praktykowanie ich uczynków. W czasie wielkiego ucisku, w którym Babilon jest niszczony, wszyscy tacy dowiedzą się, czym jest gniew Boga, ponieważ będą oni zmuszeni poddać się tym doświadczeniom. Jego kielich dla narodów to kielich gniewu w tym sensie, że on wypływa z jego niezadowolenia z narodów. Oni będą męczeni, basanizo, próbowani, badani kamieniem probierczym, ogniem i siarką w obecności baranka, to jest te narody i te osoby, które sercem i duszą są w tych instytucjach, będą srodze próbowane, gdy te systemy będą zniszczone w czasie wielkiego ucisku. Gdy ogień i siarka, ostateczne unicestwienie, będzie zastosowane do tych instytucji, będzie to najsurowsza próba dla ich członków. To próbowanie ma miejsce w obecności baranka, w czasie, gdy nasz Pan jest obecny w jego wtórnym przyjściu. Dym ich męki, lekcja, pamięć o ich próbowaniu w tym strasznym doświadczeniu, będzie występował na wieki wieków w tym sensie, że wiecznie będzie on wstępował do umysłów ludzkich. Dla tych, którzy przyjęli fałszywe doktryny i zaangażowali się w złe praktyki papiestwa i federacji sekciarskiego protestantyzmu, nie będzie prawdziwego odpoczynku serca i umysłu, gdy przyjdzie zniszczenie na te instytucje, o których oni myślą, że są boskim kościołem. Objawienie rozdział 19 wersety 2 i 3 podaje podobną myśl, bo prawdziwie, sprawiedliwe są sądy jego, boskie postanowienie przeciwko Babilonowi jako całości i jego zniszczenie, iż osądził wszetecznicę oną wielką, skazał Babilon na zniszczenie, która kaziła ziemię, społeczeństwo, wszeteczeństwem swoim, jej nielegalną unią z ziemskimi rządami, i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej, przez jego wyrok i egzekucję pomścił swych sług, którzy przez wiek Ewangelii cierpieli w rękach Babilonu. A dym jej wstępuje na wieki wieków, lekcja doświadczeń Babilonu będzie wiecznie wstępować do umysłów udoskonalonej rasy, która uzna, że Babilon sprawiedliwie jest unicestwiony na wieczność. Porównaj z Izajasza rozdziałem 66 wersetem 24. Bogaty człowiek w piekle, w mękach. Pytanie, czy bogaty człowiek znajdujący się w piekle w mękach, Ewangelia Łukasza rozdział 16 wersety od 19 do 31, nie dowodzi, że doktryna o wiecznych mękach jest pochodzenia biblijnego? Odpowiedź, nie. Jezus w tej przypowieści, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 34, Ewangelia Marka rozdział 4 werset 34, użył niektórego człowieka bogatego, aby reprezentował wielce obdarzony względami naród żydowski. Ten naród właściwie nazywał Abrahama ojcem, ale w pierwszym przyjściu Jezusa umarł on dla swej uprzywilejowanej pozycji. Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety od 37 do 39. Łazarz został użyty dla reprezentowania pogan, którzy wówczas umarli dla ich stanu niełaski i zostali symbolicznie przeniesieni na łono Abrahama, do stanu przymierza łaski. Dzieje apostolskie rozdział 15 werset 14, Rzymian rozdział 11 werset 25. W okresie wieku Ewangelii naród żydowski z pewnością był w mękach w jego stanie niełaski, w Hadesie, niepamięci. Dla zupełnego skomentowania tej przypowieści zobacz teraźniejszą prawdę numer 343. Wieczne męki nie są karą za grzech. Pytanie, skąd wiemy, że wieczne męki nie są karą za grzech? Odpowiedź. Biblia jasno stwierdza, że karą za grzech jest śmierć, Rzymian rozdział 6 werset 23. Rozważmy dobrze fakt, że nasz Pan Jezus zastąpił grzeszników znajdujących się pod pierwszym, Adamowym, potępieniem za grzech, Rzymian rozdział 5 wersety 12 i od 15 do 19. Gdyby karą za grzech były wieczne męki, On ponosząc naszą karę byłby zmuszony cierpieć to samo, na co grzesznicy byliby skazani, aby cierpieli jako karę za grzechy. Jest napisane, Izajasza rozdział 53 werset 6, że Jehowa włożył nań nieprawość wszystkich nas. Jezus grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, 1 Piotra rozdział 2 werset 24. On umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, 1 Piotra rozdział 3 werset 18. Jezus dał samego siebie na okup, odpowiadającą cenę, za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, bo my wszyscy byliśmy w biodrach Adama, gdy on zgrzeszył, sprowadził na siebie i jego rasę karę śmierci. 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, rozdział 3 werset 19, Rzymian rozdział 6 werset 23, Ezechiela rozdział 18 wersety 4 i 20. Doskonałe ludzkie życie zatem zostało stracone, i doskonałe ludzkie życie zostało położone jako okup lub odpowiadająca cena, bo słowo ciałem się stało, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, a Jezus powiedział, Ewangelia Jana rozdział 6 werset 51, a chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. Zatem dostarczając ceny okupu, odpowiadającej ceny za Adama i rasę, która była w jego biodrach, gdy on zgrzeszył, Jezus płacąc dług za grzech skosztował śmierci za wszystkich, Żydów rozdział 2 werset 9. On umarł za grzechy nasze, 1 Koryntów rozdział 15 werset 3, zauważmy starannie, on nie cierpi wiecznych mąk za nasze grzechy. Stąd nawet gdyby nie było żadnego innego dowodu na ten temat, to ten jeden wystarczyłby, aby dowieść, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki. Tym, którzy mają przyjemność myśleć, że zapłatą za grzech jest wieczne życie w mękach, zawsze w stosunku do innych, oczywiście, ale nigdy dla nich samych, będzie ciężko wyjaśnić, jakim cudem oni sami mogą ujść przed takim losem widząc, że taki dług, jak zapłata za grzech nigdy nie został zapłacony w ich sprawie. Jeżeli zapłatą za grzech jest wieczne życie w mękach, to Adam i cała jego rasa musi cierpieć wiecznej męki, bo Jezus nigdy nie zapłacił takiego długu w naszej sprawie. Ponadto trudno jest zrozumieć, jak chrześcijanie, którzy twierdzą, że są cywilizowani do tego stopnia, że nie znieśliby, aby rodzice palili dzieci w piecu, palili lub w inny sposób wykonywali okrutne praktyki na nierozumnych zwierzętach, i którzy twierdzą, że w sercach mają zbyt wiele miłości, aby torturować swe własne dzieci w ogniu, obojętne, co te dzieci zrobiłyby, jak oni mogą wielbić, czcić i miłować Boga, o którym twierdzą, że nie odpowiada on nawet ich własnemu poziomowi cywilizacji, miłości oraz współczuciu, i o którym twierdzą, że wiecznie będzie torturował i męczył ogromną większość jego ludzkich stworzeń. Pytanie opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 1977 roku, na stronie 86. Czy zmartwychwstaną te same ciała? Pytanie, czy te same ciała, które zostały złożone do grobu, wyjdą z niego w czasie zmartwychwstania? Odpowiedź, bardzo jasna odpowiedź na podobne pytanie jest dana w 1 Koryntów rozdziale 15 wersetach od 35 do 38, gdzie czytamy. Ale rzecze kto, jakoż wzbudzeni bywają umarli i w jakim ciele wychodzą? O głupi, głupcze! To, co ty siejesz, nie bywać ożywione, jeśliby nie umarło. I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyrósć, ale gołe ziarno, jako się trafi, albo pszeniczne, albo jakiekolwiek inne. Ale Bóg daje mu ciało jako chce, a każdemu nasieniu jego własne ciało, podkreślenie nasze. Te wiersze bardzo jasno pokazują, że ciała, które są złożone w grobie w czasie pogrzebu nie powstaną znowu, a jako ilustrację apostoł daje fakt, że ziarna pszenicy i tym podobne, które są posiane, nie wyrastają ponownie, ale wyrastają nowe ziarna. Tak właśnie pogrzebane ciała nie powrócą w czasie zmartwychwstania. Pytanie opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 1976 roku, na stronie 38. Czy niesprawiedliwi zmartwychwstaną? Pytanie, w obliczu faktu, że niektórzy ludzie nigdy nie osiągną stanu doskonałości, który oznacza słowo zmartwychwstanie, jak mamy rozumieć słowa apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich rozdziału 24 wersetu 15, że i sprawiedliwi i niesprawiedliwi mają zmartwychwstać? Odpowiedź, jeżeli zwrócimy staranną uwagę na to, co czytamy, ten werset wydaje się być bardzo jasnym. Żydzi przyglądający się i słuchający obrony apostoła przed starostą Feliksem, której częścią są słowa z Dziejów Apostolskich rozdziału 24 wersetu 15, wierzyli, że wszyscy sprawiedliwi zmartwychwstaną, a sposobność zmartwychwstania dana będzie niesprawiedliwym. Tego nauczyli się od swych przodków. A teraz apostoł to ich przekonanie powtarzał. On powiada, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na przykład zmartwychwstanie, które Bóg przewidział, a które ma jeszcze przyjść, jest nie tylko dla dobrych ludzi, ale też dla tych, którzy są źli. Myśl nie jest ta, że tym, którzy pozostają w stanie niesprawiedliwości, udzielone będzie pełne zmartwychwstanie. Tekst ten nie stwierdza, że wszyscy niesprawiedliwi zmartwychwstaną i będą przyprowadzeni do doskonałości życia. Niektórzy z tych, co będą mieli udział w zmartwychwstaniu, są teraz usprawiedliwieni, tak jak inni teraz nieusprawiedliwieni, którzy będą mieli także udział w zmartwychwstaniu. I cała ludzkość będzie miała udział w boskiej realizacji zmartwychwstania. Sprawiedliwi otrzymają specjalne zmartwychwstanie jako nagrodę za ich szczególne posłuszeństwo. Ale w czasie nadchodzącego wieku Królestwa sposobność osiągnięcia życia wiecznego przez Chrystusa będzie udostępniona wszystkim. Usprawiedliwieni z klasy Kościoła są przemienieni. Bardzo prędko, w okamgnieniu. Ze stanu ziemskiego do niebiańskiego, uczynieni doskonałymi istotami duchowymi. Usprawiedliwieni przez wiarę do boskiej łaski zmienionych dyspensacji mają być wzbudzeni jako doskonali ludzie, a nie w stanie, w jakim umarli. Stanie się to wówczas, gdy zasługa okupu Chrystusowego będzie zastosowana za cały świat. Tak więc zmartwychwstanie najwyższej klasy sprawiedliwych, maluczkiego statka, znajduje się na boskim poziomie. Zmartwychwstanie sprawiedliwych wielkiego grona jest na niższym duchowym poziomie, zmartwychwstanie zaś sprawiedliwych z klas starożytnych oraz młodocianych godnych na poziomie ziemskim. Są to cztery wybrane klasy, które przechodzą swoją próbę, swoje doświadczenie w obecnym życiu. Ale w boskim planie było zapewnione, że pozostali ludzie mogą być stopniowo w pełni podźwignięci wyżej i wyżej ze wszelkiej słabości z powrotem do pierwotnej doskonałości, jaką Adam posiadał na początku. Obecnie oni są niesprawiedliwi i nigdy nie przyszli do pełnej duchowej jedności z Bogiem. Boskim celem jest, aby śmierć Jezusa spowodowała oswobodzenie całej rasy ludzkiej z potępienia w ojcu Adamie. A zatem tysiącletnie panowanie Chrystusa zostało zarezerwowane na zmartwychwstanie świata. Ale to, jak duża część odniesie pożytek z tego zarządzenia, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Pismo Święte stwierdza, że w czasie tego wieku grzesznik w 100 latach, świadomy grzesznik, będzie całkowicie odcięty od życia. Ono oświadcza, że taki grzesznik będzie dziecięciem w porównaniu z tym, czym mógłby się stać, gdyby skorzystał ze sposobności dostarczonych mu w tym czasie. Izajasza rozdział 65 werset 20. Zobacz szczególnie angielski przekład Lessera. To będzie wyłącznie ich własna wina, jeśli nie skorzystają z błogosławieństw tego dnia. Tylko uparte, osobiste odrzucenie Boga i Jego miłosiernego zbawienia przez Chrystusa odda taką osobę w której śmierci. Pytanie opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 1976 roku, na stronie 37. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1987 roku, na stronach od 124 do 127.